15 rozdziale.
Wstęp, początek. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli tylko ją zachowujecie, tak? Jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. Piękne, wspaniałe słowo o Bożej łasce, którą zobaczyliśmy w Jezusie Chrystusie. Ostatnio też na naszym spotkaniu w Rykach rozmawialiśmy o Bożej łasce. Czym jest Boża łaska i no, kim my staliśmy się właśnie dzięki Bożej łasce. Boża łaska jako niezasłużony dar, niezasłużona dobroć okazana nam. Dobroć, na którą nie zasługujemy. Ale w Jezusie Chrystusie łaska została okazana nam. I w tym czasie, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus chciał za nas umrzeć, umarł za nasze grzechy. Umarł za twój i mój grzech. Śmierć jest czymś strasznym. Zawsze jak słyszymy słowo śmierć, to pewno wzdragamy się. Nie lubimy patrzeć na śmierć. Nie chcemy nawet myśleć o tym, że sami któregoś dnia możemy umrzeć. Widok śmierci jest przerażający. Ale Chrystus chciał przyjąć śmierć. Śmierć, którą właściwie my powinniśmy umrzeć. Ty i ja. Śmierć za grzech. Nie za czyjś tam grzech, ale za nasz grzech. On czysty, niewinny, chciał umrzeć za nasz grzech, za nasze winy. Wielki, wielki jest nasz Bóg, który chciał to uczynić. Gdyby tego nie uczynił, gdzież bylibyśmy dzisiaj? Gdyby nie chciał tego zrobić, to jaka byłaby dla nas nadzieja? Nie byłoby nadziei, nie byłoby życia, nie byłoby żadnej perspektywy, nic nie miałoby sensu. A tak wszystko staje się nowe. Oto wszystko staje się nowe, jak mówi w jednym fragmencie Pisma Świętego apostoł Paweł. Wszystko staje się nowe, lepsze, wspaniałe. Dopiero od tej pory zaczynamy żyć, gdy uwierzyliśmy w Chrystusa i gdy widzimy Jego dobroć wobec nas. On umarł za nas i został pogrzebany, ale trzeciego dnia z martwych powstał. Ukazał się wielu apostołom, którzy wtedy żyli, ukazał się 500 braciom naraz. Jak czytamy, ukazał się na koniec apostołowi Pawłowi. A w obecnym wieku komu się ukazał? Nam się ukazał. Jakbyśmy go nie zobaczyli, jakbyśmy nie doświadczyli jego działania, nie bylibyśmy wierzący. Bylibyśmy jak pozostali inni ludzie, którzy żyją z dnia na dzień, często jak zwierzęta pędzeni swoimi popędami, działający bez jakiegoś odniesienia do Bożego prawa, do Bożego słowa. Pan Bóg wszystko w naszym życiu zmienił. Nie, dzisiaj nie możemy się chlubić, o to my, święci, wspaniali, patrzcie na nas, bierzcie z nas przykład. Może w pewnych okolicznościach tak trzeba, ale my wiemy, że staliśmy się takimi ludźmi, jakimi jesteśmy dzięki właśnie Bożej łasce. On chciał nas spotkać. On chciał nas nie wyrywać z tego świata. Dlaczego nas? Dlaczego nie sąsiada, który był lepszy od nas? Dlaczego nie tego drugiego człowieka, który był lepszy ode mnie? Czy ty wiesz? Ja nie wiem. Ja nie wiem. To jest Boża łaska, ale okazała się ona nam po to, abyśmy ją przyjęli, poddali się jej, ulegli przemianie dzięki tej łasce i dobrą nowinę zanieśli dalej właśnie do tego sąsiada, który był lepszy od nas i on powinien pierwszy się nawrócić, do przyjaciela, do kogoś z rodziny, którzy, jak mi się nam zdawało, którzy pierwsi powinni przed nami nawrócić się, poznać Chrystusa. Do nich mamy pójść i zanieść tę Ewangelię. Ale dzisiaj przy tym stole chcemy podziękować naszemu Bogu za przebaczenie, za oczyszczenie z grzechów, za łaskę, która stała się naszym udziałem. Ja poproszę braci i będziemy dziękować za chleb, który symbolizuje złamane ciało Pana Jezusa. Będziemy dziękować za wino, które symbolizuje przelaną krew naszego Pana Jezusa i zniesiemy na nasze myśli i nasz głos do naszego Pana, dziękując Mu za te wielkie rzeczy, które On uczynił i których my świadkami jesteśmy. Panie Boże nasz, dziękujemy za chleb. Dziękujemy za chleb, który symbolizuje Twoje złamane ciało. Chciałeś, Panie Jezu, za nas umierać. Chciałeś przyjąć na siebie to odium nienawiści. Chciałeś przyjąć śmierć, Panie Boże, przez którą każdy człowiek, każda żywa istota się wzdraga. A Ty przyjąłeś na siebie, abyśmy mogli stać się uczestnikami łaski Bożej. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy. Jesteś niesamowity, wspaniały. Panie Boże nasz, i tylko pozostało nam uklęknąć i podziękować i wielbić Ciebie, Panie Boże, przez do końca życia i przez całe wieki. Chwała i cześć i wywyższenie. Dziękujemy Tobie też, dobry Boże, i za wino. Dziękujemy za to, że przelałeś swoją krew. Dziękujemy za to, że tak w tej krwi mamy zbawienie. Przez tą krew mamy oczyszczenie. Dziękujemy, Panie Boże, że do dzisiaj ona działa, że do dzisiaj ona odkupuje, że do dzisiaj ona płaci. Dziękujemy Panu Bogu naszemu. Dobrym, wspaniałym jesteś Bogiem, Panie nasz, i za tę dobroć chcemy zawsze dziękować i zawsze o niej pamiętać. Przyjmijmy więc te dary ze stołu błogosławienia z wdzięcznością, wiedząc, co otrzymaliśmy od Niego, za jaką cenę, i uwielbiajmy Go. On jest godzien po prostu chwały. Zacznijcie. I potem, koniec tego 15 rozdziału, mówi apostoł, natchniony Duchem Świętym, takie słowa. W obliczu tego, co się wydarzyło, w obliczu zbawienia przez śmierć Jezusa Chrystusa. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, mocą grzechu jest zakon, ale Bogu nie będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Chwała niech będzie Bogu. Dziękuję braciom. Usiądźmy. Kilka ogłoszeń. Po pierwsze, czy jest ktoś po raz pierwszy wśród nas? Nie ma, ale jak zawsze w tym momencie, w tym miejscu chcę przywitać naszego Pana i naszego Boga Jezusa Chrystusa, bez którego obecności to zgromadzenie nie miałoby sensu. Chwała Bogu. Chwała Jemu. On jest tym, który nas zmienia. On, Pan Jezus, jest tym, który nasze życie odkupił i wziął na siebie nasz los po to, aby go poprawić. A propos zmiany naszego życia, to takie wydarzenie opowiem. Pewien taki emerytowany pastor, znany w swojej okolicy z tego, że służy w kościele, że przez wiele lat służył dla Kościoła, starał się być dobry dla ludzi, znany był w swojej okolicy. No i pewnego dnia przestawia drabinę do muru, bierze młotek, gwoździe, no i ma zamiar spiąć się na drabinę, żeby coś tam gwoździami przybić. jakaś część domu, która się obluzowała, jakiś tam fragment, który się obluzował. Ale widzi, że w tym czasie jest obserwowany przez grupkę takich młodych chłopaków, którzy tam się bawili w okolicy. No i zobaczyli, że on się spina z tym młotkiem i gwoździami po drabinie do góry. No to tak się zbiegli i tak patrzą na niego, czekają, co będzie dalej. No i ten emerytowany pastor zwraca się do nich i pyta się, no a co wy tak patrzycie? Co was tutaj tak bardzo interesuje? O co chodzi? A nie, no my chcemy tylko zobaczyć, co pan zrobi, jaka będzie pana reakcja, kiedy pan uderzy się młotkiem w palec. Nikt nie jest... No właśnie, w tym momencie okazuje się, na ile jesteśmy święci i jak bardzo potrafimy kontrolować samego siebie, żeby nie powiedzieć jakiegoś mocnego słowa, tak jak wszyscy inni w świecie. Może zrobimy tak jak zawsze, czyli minutkę poświęcimy temu, żeby się przywitać, no bo jesteśmy rodziną. Jesteśmy rodziną. Więc wyjdźmy z ławek i przywitaj. Kto zdążył, kto nie zdążył, to ma szansę po nabożeństwie. Gdy mamy agapę, można wtedy porozmawiać, wymienić ostatnie wieści, przywitać się. Tak a propos posiłków, mam taką prośbę, żeby korzystać z wdzięcznością, a jeżeli ktoś uważa, że akurat dzisiaj nie ma chęci na posiłek, to niech nie bierze, dlatego że 2 tygodnie temu 10% wszystkich, a dobre były dania, dobry był obiad, 10%, jakieś tam kiełbaski były, wylądowało w koszu. Któraś tam siostra brała dla pieska, więc mogliśmy to zauważyć. Kurczaki, sorry. Więc proszę, żeby jak ktoś nie chce zostawić, przekazać komuś drugiemu, bo to jest dar Boży, my za to płacimy, no, żeby to uszanować. Kilka ogłoszeń. W środę, jeszcze zanim środa. Wczoraj dostałem maila od brata Daniela Lee. Pamiętacie ten Koreańczyk? Tego nie tak łatwo było tłumaczyć z koreańskiego na polski, ale daliśmy radę. Zostawił nas wiele błogosławieństwa, wiele dobra. Właściwie to ja powinienem poprosić o świadectwa, ale wolę, żebyście sami się do mnie zgłosili. Mam świadectwo i chcę powiedzieć. I w sierpniu znowu wybiera się tutaj do Polski, także później na Ukrainę, do Kijowa i chce u nas spędzić dzień albo 2 dni. Super, bo naprawdę Pan Bóg bardzo mocno go używał wśród nas. Dobra, środa, godzina 18, nasze nabożeństwo. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Więc tak, w naszym kościele jest parę osób, które bardzo chciałyby, żeby grupy domowe funkcjonowały. I funkcjonuje taka grupa jedna, tak zwana rosyjskojęzyczna, ale druga grupa domowa to funkcjonuje właśnie w środę. To, co my tutaj robimy, czytamy Słowo Boże, dyskutujemy na temat tego przeczytanego Słowa Bożego, dzielimy się naszymi doświadczeniami, modlimy się o siebie nawzajem, to jest właśnie taki rodzaj grupy domowej. I ja po tym właśnie mogę zobaczyć, kto jest zainteresowany, ile osób jest zainteresowanych. Jeżeli w środę zobaczymy w środę, że już aż miejsc brakuje, wtedy już zrobimy te spotkania w domu. A tak, no to póki co jest tak, że spotkania domowe są w środę w kościele. Zachęcam, zapraszam, jest naprawdę super. W sobotę spotkanie młodzieżowe. Czy Dawid chciałbyś coś dodać na ten temat? Tak, proszę bardzo. Zaczęliśmy już 2 spotkania młodzieżowe. Myślę, że to będzie dalej tak trwało i rozwijało się. Proszę bardzo.
I wczoraj mieliśmy już 3 chyba spotkanie młodzieżowe o godzinie 17. Także widzę też tutaj dużo innych osób, które są właśnie w tym przedziale wiekowym, nie wiem, student, liceum, gimnazjum, czy jak to tam się już nazywa teraz. Zapraszam Cię, ponieważ no, jest to bardzo fajny moment, żeby poznać siebie, poznać też inne osoby. Wiesz, że ja jestem dla Ciebie, ale Ty też możesz coś wnieść do tego zespołu, bo Ty też masz swoją wartość. Także też wierzę w to, że odnajdziesz siebie i swoją wartość, swój dar bo też masz coś w sobie, co możesz wnieść dla innych ludzi. I każdy z nas ma ten dar w sobie. Jeżeli go jeszcze nie widzisz, nie odnalazłeś, to odnajdź ten dar, bo dopiero wtedy odnajdziesz siebie. Także zapraszam, sobota 17 tutaj. Dziękuję.
Chrzest wodny 27 maja. Jeszcze jeśli chcesz wziąć udział, aktywny udział, czyli zapisać się, bo wiesz, że jesteś zbawiony, że twoje grzechy są ci przebaczone przez Chrystusa Pana, przez Jego łaskę, podejdź po nabożeństwie i porozmawiamy o chrzcie. Jeszcze dwie takie mniejsze informacje. Przed każdym nabożeństwem o 10 godzinie w pomieszczeniu, które nazywa się Alfą, za tą ścianą, korytarzykiem idzie się, aż widnieje napis na drzwiach Alfa, modlimy się. Modlimy się o nabożeństwo, modlimy się o jakieś tam bieżące sprawy, które wymagają natychmiastowej interwencji, więc wprawdzie nabożeństwo jest o 10:30, ale warto przyjść po godzinę wcześniej, że dzisiaj się o każdego z was, modliliśmy się o Boże Słowo, modliliśmy się o Boże Błogosławieństwo na to nabożeństwo, ale też wyszła taka sprawa, że modliliśmy się o relacje polsko-ukraińskie. Okazuje się, że coraz więcej narasta tych problemów, więc modliliśmy się, żeby Pan Bóg uchronił przed eskalacją, a ci, którzy dążą do tego, żeby były konflikty, żeby powstawały jakieś animozje, modliliśmy się o to, żeby Pan Bóg ich usunął, w to miejsce dał ludzi pokoju, ludzi, którzy widzą właśnie to, widzą te możliwości, by narody mogły się lubić i współpracować ze sobą w każdej dziedzinie. No na przykład o taki problem się modliliśmy, ale na każdym spotkaniu coś innego może wyniknąć, tak jak Duch Święty nas prowadzi. Chcemy też za moment pomodlić się o maturzystów, bo jest wśród nas sporo właściwie maturzystów, zdają egzaminy. Powstańmy i pomodlimy się o nich. Młodzi niech zdają egzaminy dobrze, niech mają dobre stopnie, niech idą w świat z dobrym świadectwem. To są nasze dzieci, nie ma moje dzieci, twoje dzieci. Wszystkie dzieci są nasze i powinno nam zależeć na tym, aby każde dziecko, czy tego brata, czy tej siostry, żeby każde dziecko miało powodzenie w życiu, w szkole, w każdej okoliczności. Ja poproszę moją małżonkę, żeby pomodliła się w tej sprawie, tak?
A Tobie, Panie, dziękujemy Ci, że możemy wołać do Ciebie, do Boga żywego. Panie, Ty czynisz cuda w naszym życiu i także prosimy o te cuda dla naszej młodzieży, Panie Boże, abyś pobłogosławił, otworzył im drzwi, które są od Ciebie, Panie Jezu. My oddajemy tą młodzież Tobie, Panie, bo Ty jesteś najlepszym Bogiem i Ty wiesz, gdzie pokierować ich, Panie, tak aby w przyszłości, Panie, mogły mieć wspaniałe zawody, bardzo dobrą pracę, Panie, ale też służbę dla Ciebie, bo to jest bardzo ważne, abyś mógł ich prowadzić, Panie Jezu, aby byli mężami i niewiastami Bożymi dla Twojej chwały, Panie. Dziękujemy Tobie, bo Ty powołujesz, Panie, swoje dzieci, powołujesz, dlatego pomóż, Panie, tym, którzy mają ciężko, wesprzyj, Panie Jezu, i błogosław każdą osobę, całą młodzież, Panie, gimnazjalistów również, którzy teraz stoją przed wyborem, Panie, liceów, szkół dalszych, Panie Jezu, pobłogosław, prosimy Ciebie według tego, co jest Twoją wolą. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, który otwierasz przed nami drzwi i przed naszą młodzieżą, Panie, z Twojej woli. I za to Ci dziękujemy, Panie Boże. Amen.
Amen. Dziękuję bardzo. I tak stojąc zasilamy jeszcze pieśń i podczas tej pieśni bierzemy dary finansowe, które przygotowaliśmy dla Pana Boga, czyli dla rozwoju Królestwa Bożego przez ten Kościół.
Jezu, Panie, rzeczywiście Twoja łaska jest wielka na wieki, Panie,
tak jest.
I nieskończona.
Tak jest.
Panie, Twoje miłosierdzie przekracza nasze wyobrażenia.
Tak
dziękujemy
jest.
Ci, Ojcze, za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że tak nas nazwałeś, Panie.
Tak, Boże.
Alleluja. Prosimy, pobłogosław wszystko, co Twoje dzieci dziś zebrały. Pobłogosław na budowę Twojego Królestwa tutaj. Amen.
Amen. Wrócę do pierwszego listu do Koryntian, z którego już czytaliśmy Słowo Boże, i przeczytam jeden fragment. Czytaliśmy o łasce Bożej, czy i o dobroci Bożej wobec nas, którzy niczym sobie na to nie zasłużyliśmy, a przecież ją otrzymaliśmy i nadal otrzymujemy. Rozdział, w którym czytaliśmy o tym, iż za nasze grzechy Chrystus umierał i potem zmartwychwstał. I jest to rozdział bardzo ważny, bo traktuje o zmartwychwstaniu Chrystusa, ale też i o zmartwychwstaniu nas, którzy może się tak zdarzyć, że umrzemy. Nie musi tak być, ale może tak się zdarzyć. I rozdział, który mówi o tym, iż ten, kto wierzy, zmartwychwstanie w swoim czasie. Ale czekamy. Mam dobrą nowinę dla was, kochani. Coraz więcej osób, mężów bożych, jest tego zdania, że nie umrą. Dlaczego nie umrą? Dlatego, że spodziewają się, że przyjście Chrystusa po Kościół przyjdzie jeszcze za ich życia. W związku z tym nie będą musieli umierać, tylko zostaną w okamgnieniu przeobrażeni, otrzymają nowe, wspaniałe ciała. No i oby mieli rację. Obserwując te wydarzenia, wszystkie wokół nas, rzeczywiście widzimy, że to wszystko zmienia się tak szybko i no, te wydarzenia potwierdzają nam to, że no, grzech chyba więcej nie może się mnożyć, że już zła więcej nie da się w takim tempie produkować, jak jest ono wytwarzane w obecnym czasie, że już tylko przyjście tego sprawiedliwego i jego sprawiedliwe sądy mogą cokolwiek wokół nas zmienić. Tak ja mam często wrażenie, myślę, że tak samo wielu z was. Więc oby było tak, jak ci mężowie Boży mają wrażenie czy przekonanie, że jeszcze za ich życia ten wielki moment nastąpi. Oby tak było. Póki co pozostaje nadzieja na to, że nawet jeśli umrzemy, to nie umieramy na zawsze, ale umrzemy po to, aby spotkać się z Panem i być z Nim na zawsze. Ja chciałbym właśnie w związku z tym przeczytać jeden fragment i o nim powiedzieć. Chociaż kiedyś już o tym wspomniałem, ale dzisiaj jeszcze raz do tego wrócę, bo to jest ważne. Mianowicie w tym 15 rozdziale, 14 wiersz. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony i chciałem jeszcze raz zastanowić się, co byłoby, gdyby Chrystus naprawdę nie został z martwych wzbudzony. Umarł, no to wiemy, zabito go, ale co by się stało, jakie miałoby to implikacje w całym wszechświecie, fakt, że Chrystus nie zostałby z martwych wzbudzony. Więc z tego jeszcze raz, z tego 15 rozdziału, czwarty werset, przeczytajmy. Został pogrzebany i dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism. Jaki z tego wniosek wyciągamy z tego fragmentu Bożego Słowa? Jeżeli Chrystus trzeciego dnia nie zostałby z martwych wzbudzony, to wtedy wszystko to, co o nim pisma przepowiedziały, co o nim napisały, okazałoby się nieprawdą. To znaczy, że ta księga może być tylko ozdobą na półce w naszej bibliotece, że ta księga może być piękną księgą historyczną, ale niczym więcej. Nie można jej ufać, bo tyle przepowiedni, tyle proroctw jest w tej księdze zawarte, ale jeśli to najważniejsze o Mesjaszu, który przyszedł, umarł i zmartwychwstał, nie byłoby prawdą, no to nie warto tej księdze ufać. Takie pomniejsze jakieś rzeczy, no może się spełniły. Ktoś powiedziałby, ateista, że ślepa kura czasami na ziarno trafi, ale przepowiednia o zmartwychwstaniu Chrystusa, przepowiednia o tym, że ktoś umarł i wrócił do życia i żyje nadal, no to jest wielkie, to zmusza do zastanowienia, do przemyślenia. Ale gdyby Chrystus nie został wzbudzony, to temu słowu, zwanemu Pismem Świętym czy Biblią, nie można byłoby ufać. to szkoda byłoby czasu na czytanie. Nie wiem, ile czasu spędzasz na czytanie Pisma Świętego. Rano, czy w ciągu dnia, czy wieczorem. Ale ten czas byłby czasem właściwie straconym, bo można znaleźć inne, bardziej aktualne księgi pouczające. Można by znaleźć historię napisaną może bardziej kolorowo, może taki sposób, który bardziej do nas by docierał. Więc raczej warto by tamte księgi czytać, aniżeli Biblię, gdyby Chrystus nie został wzbudzony. Gdyby Chrystus nie został wzbudzony. Te wszystkie poselstwa, proroctwa, które są potwierdzone w Nowym Testamencie przez Jego osobę i także w inny sposób. Duch Święty, który był obiecany, Duch Święty, który został wylany i te wszystkie działania trzeciej osoby Trójcy w obecnym czasie, w obecnym świecie, a szczególnie w Kościele, nie byłyby możliwe, nie byłyby po prostu prawdą, nie stałyby się, gdyby Chrystus nie został zmartwychwzbudzony według pism, bo pisma to przepowiedziały i to się musiało wydarzyć. Nie mogłoby tak być, że pismo by zawiodło. To się nie mogłoby zdarzyć. Jeśli naprawdę Pan Bóg za tym słowem stoi, jeśli naprawdę On pilnował, żeby to słowo dotarło do naszych czasów i do naszych rąk, żebyśmy je czytali i pociechę z tych pism mieli, no to się musiało wydarzyć. Więc możemy dzisiaj odetchnąć głęboko i powiedzieć głośno: Chrystus zmartwychwstał. Pisma przepowiedziały i tak się też wydarzyło. Dla zachęty warto tutaj przypomnieć w tym miejscu, że jeszcze nie wszystkie proroctwa i przepowiednie Biblii się spełniły. Warto tą Biblię studiować, choćby po to, żeby zobaczyć, które proroctwa się jeszcze nie spełniły, żeby na ich spełnienie czekać. Dzisiaj w tym obecnym świecie rzeczy dzieją się tak szybko, w takim tempie, że, jak to mówi się kolokwialnie, ino patrzeć, kiedy to, co nie zostało spełnione, spełni się na naszych oczach, na twoich i moich oczach. Wiele rzeczy. Już nie mówię o Izraelu, który przez 2000 lat nie istniał jako państwo, nie miał swojej tożsamości narodowej. Dzisiaj jest państwem i Pan Bóg przez ten naród wypełnia swój plan. Ale gdyby Chrystus nie był zmartwychwzbudzony, to nic, co jest tutaj zapisane, co tak cenimy, nie miałoby żadnej wartości. I nie bylibyśmy w stanie ocenić ani obecnych wydarzeń, nie mielibyśmy jakiejś miary, którą moglibyśmy mierzyć, co jest prawdą, co jest fałszem. I tak samo w sferze moralnej również nie mielibyśmy żadnej ostoi, no bo skoro to nie jest podstawą, nie jest fundamentem, no to hulaj dusza, piekła nie ma. Sami ustanawiamy sobie prawo i sami ustanawiamy, co jest moralne, etyczne, a co nie. Gdyby Chrystus nie został zmartwychwzbudzony. Rzymian, 1:4, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Jezus Chrystus dzięki temu, że zmartwychwstał, okazał się Synem Bożym w całej pełni. Okazał się Synem Bożym w mocy. Jak przeczytamy tutaj w tym liście do Rzymian. Chrystus, którego wierzymy, Chrystus, któremu powierzyliśmy, nawet nie tyle, że powierzyliśmy nasze majątki, ale nasze życie. To jest coś więcej, aniżeli nasz majątek. Wszystko, co mamy, Jemu powierzyliśmy. On okazał się być Synem Bożym w mocy. Wszystko, co Jego otacza, wszystko, co ma z Nim związane, wszystko, co jest z Nim związane, jest wielkiej mocy i wielkiej chwale. Jezus Chrystus jest Synem Bożym. On zmartwychwstał i przez to dał dowód, że potwierdza Pismo Święte, że potwierdza fakt, że jest Synem Bożym. 1 Koryntian 15:17. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Z tego fragmentu Pisma Świętego wynika jasno, wyraźnie, bezdyskusyjnie, że jeśli by on nie był zmartwychwzbudzony, to nadal jesteśmy w grzechach. To jesteśmy w piekle. Już za życia na tej ziemi jesteśmy już w piekle, bo nasze grzechy nie są przebaczone. Jedyną gwarancją przebaczenia naszych grzechów jest fakt zmartwychwzbudzenia. Fakt zmartwychwstania Pana Jezusa, który zmartwychwstał, odszedł do nieba, siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami, oręduje za nami. Odkupienie z grzechu przez jego śmierć. Wolni od grzechu, bo inaczej nadal jesteśmy w swoich grzechach. Czy możemy sobie taki stan wyobrazić, że nadal jesteśmy uwikłani w nasze grzechy, nasze przestępstwa, sumienie nasze są obciążone i praktycznie nikt nie może nam pomóc wyjść z tego stanu. Żaden psycholog, żaden psychiatra, żaden przyjaciel nadal pod obciążeniem naszych win, który z pewnością jest bez liku. Taki, powiem przykład, inny pastor szedł przez miasto. To była taka mniejsza miejscowość i zobaczył z daleka, że mali chłopcy krzyczą, tam biją się, popychają, ciągną się za włosy. No i ponieważ jako mąż Boży chce wszędzie, gdzie się dzieje źle, chce zainterweniować, chce poprawić, więc podszedł bliżej i pytał się, co się dzieje? Halo, chłopaki, spokojnie. Co tak się tutaj bijecie, o co chodzi, jaki problem? Ano, proszę pana, bo mówi jeden chłopiec, bo my znaleźliśmy takiego ładnego szczeniaka, no i każdy z nas chce mieć tego szczeniaka, każdy z nas chce go wziąć do siebie do domu, ale on jest tylko jeden, a nas jest tutaj pięciu. No i tak właśnie biliśmy się o to, ale postanowiliśmy, że zdobędzie tego szczeniaka ten, który powie najbardziej niewiarygodne kłamstwo. Ten, kto potrafi tak świetnie nas tutaj omamić swoją nieprawdą, to ten tego szczeniaka otrzyma. Mówi do nich ten sługa Boży, chłopcy, tak nie można. No, w ogóle muszę wam powiedzieć, że mówienie nieprawdy, mówienie kłamstwa jest grzechem. Tak powinniście wybrać inne kryterium zawalczenia o tego szczeniaka. A tak na marginesie to chcę wam powiedzieć, że jak ja byłem w waszym wieku, ja nie kłamałem. No i tak chłopcy spuścili głowę, zaczęli się zastanawiać. Jeden z nich wziął tego szczeniaka i daje go temu właśnie pastorowi i mówi: Pan wygrał, bo to najlepsze kłamstwo, jakie usłyszeliśmy do tej pory. Każdy z nas ma jakieś tam obciążenie. Każdy z nas, zanim poznał Chrystusa, był człowiekiem grzesznym i tylko przez Chrystusa możemy być od tego uwolnieni. Gdyby Chrystus nie był zmartwychwzbudzony, nie mielibyśmy tej szansy przebaczenia grzechów i prawdopodobnie wielu z nas byłoby uwikłany w jakiejś depresji. Różne są bardzo niemiłe stany człowieka, który wie, że coś zrobił i musi to ukrywać, albo coś zrobił złego i wszyscy o tym wiedzą i sumienie go obciąża i nikt nie jest w stanie jemu pomóc. Gdyby Chrystus nie został zmartwychwzbudzony. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 30-31. Bóg ojców naszych zbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją, jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Nie tylko Izrael otrzymał taką wspaniałą nowinę, taką wspaniałą rzecz w prezencie, że mają swojego wodza i zbawiciela. Oni jeszcze dzisiaj o tym, nie wszyscy o tym wiedzą. Żydzi, tak zwani mesjańscy, już to odkryli, już się tym cieszą, ale cały Izrael jeszcze o tym nie wie. Jak znamy Pismo Święte, to Wszyscy dowiedzą się w momencie, gdy Chrystus w swojej chwale będzie wstępował z góry. Wtedy cały Izrael zobaczy tego, którego przemodli, jak mówi Pismo Święte, i oddadzą pokłon. I wszyscy uznają: tak, ty jesteś naszym wodzem i zbawicielem, jesteś naszym Mesjaszem. Ale my też korzystamy z tego samego. My, którzy wierzymy, my, którzy poszliśmy za przykładem Abrahama, by w niego wierzyć, też mamy tego samego wodza i zbawiciela. Wodza i zbawiciela, i nasze grzechy są nam odpuszczone. Ale fakt, że mamy wodza i zbawiciela. Zbawiciela, odkupiciela, tego, który nas ratuje, i wodza, tego, który nas prowadzi. Jeszcze a propos Izraela. Spotkałem ostatnio człowieka, z którym chciałem troszkę podyskutować na tematy współczesne, ponieważ lubię o tym rozmawiać, lubię słyszeć zdanie drugiego człowieka, nawet jak trzeba przekomarzać się, albo przynajmniej jak widzę, że ktoś się myli, dać jemu swój punkt widzenia, albo usłyszeć lepszy, czyli jego, jeżeli tak już jest. No i rozmawiam z tym człowiekiem o wydarzeniach obecnych, no i nie można z nim było obiektywnie porozmawiać, że Izrael obecnie jest państwem świeckim i popełnia błędy, jak każde państwo, także i oni popełniają błędy. Gdzieś tam bombardują, gdzieś tam ludzie giną. No, zamiast całkowicie oddać się opiece Bożej, przecież od nich wywodzi się Zbawiciel, od nich pochodzi Biblia, to oni raczej ufają, że to Waszyngton stanie w ich obronie i że on jest taką ich ochroną i gwarancją bezpieczeństwa. Więc dużo, dużo błędów. Ten człowiek nie był w stanie obiektywnie przyznać, że tak jest. Wszystko, co oni robią, jest cudowne, jest wspaniałe, jest najlepsze. Niemniej jednak, my oczywiście wszyscy widzimy, że nie wszystko jest tak, jak my byśmy może chcieli. W Świętym Narodzie nie wszystko jest tak. Niemniej jednak to nie zmienia faktu, że Pan Bóg wybrał akurat ten naród. Że Pan Bóg przez ten naród będzie wykonywał swoje dzieło i zobaczymy Jego chwałę właśnie na podstawie tego narodu. To, że oni robią błędy, to, że są, jest tam, są tam rzeczy, może nawet nie do przyjęcia, nie zmienia wcale Bożego wyboru i nie zmienia wcale Bożego zamysłu, aby przez ten właśnie naród pokazać, objawić swoją chwałę. Żebyśmy o tym pamiętali, bo jest wiele wydarzeń i także odnoszących się do naszego kraju, które mogą nas niepokoić, nawet gorszyć nas mogą. Niemniej jednak fakt jest faktem, że Pan Bóg tak postanowił. Mamy się modlić właśnie o zbawienie dla tego narodu, modlić się o błogosławieństwo dla tego narodu i tak jest dobrze. Wola Boża, jak się realizuje, to jest najlepsze, co może być. Ale wracamy do naszego tematu. Mamy w Chrystusie wodza i Zbawiciela, gdyż On zmartwychwstał. Gdyby nie zmartwychwstał, bylibyśmy pozbawieni wodza, Jego opieki, Jego prowadzenia. Bylibyśmy pozbawieni wielu dobrych, wspaniałych rzeczy. Przepraszam za moje... Mateusza 16, rozdział 18 wiersz. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. A także Efezjan 1, rozdział 22 wiersz. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową kościoła. A także drugi rozdział 20 wiersz, listu do Efezjan. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Jesteśmy kościołem chrześcijańskim. Chociaż właściwie jak się mówi kościół, to już nie trzeba dodawać chrześcijański, bo samo słowo kościół już wystarcza. Czasami widzę w nazwie niektórych kościołów kościół chrześcijański i tam jeszcze jakaś nazwa. Jaki kościół chrześcijański? Jak kościół, to już wiadomo, że jest chrześcijański, bo u muzułmanów to się nazywa meczet. Tam jeszcze w innych religiach to ma jakieś tam inne słowo. Jesteśmy kościołem. Jesteśmy kościołem, ale jeśli Chrystus nie zmartwychwstałby, bylibyśmy tylko jakimś klubem towarzyskim. Nie mielibyśmy solidnego fundamentu, na którym można by budować i z którego można by być dumnym. Nie mielibyśmy głowy tego, który myśli, który ustanawia, który prowadzi. Jesteśmy jednak Kościołem. Jesteśmy dumni z tego faktu, że jesteśmy w Kościele, jesteśmy członkami Kościoła. Ale gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa, nie mielibyśmy takiej opcji, takiej możliwości. Skazani bylibyśmy na koszmar bycia tylko towarzyskim klubem. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 18-19 werset. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Wracamy do naszej myśli. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to my chrześcijanie, my ludzie wierzący, jaką mielibyśmy nadzieję? Słabą, właściwie żadną. Nadzieję, która tylko sięgałaby do chwili śmierci, ale nie była to nadzieja, która sięga poza grób. I ze wszystkich ludzi, jak mówi Słowo Boże, bylibyśmy najbardziej pożałowania godni. Bo my staralibyśmy się jako wierzący Chrystusa, no prawdzie nie za tych stał, ale wierzylibyśmy w Niego, że jest dobrym przywódcą, że był moralnym człowiekiem, że pozostawił na przykład do naśladowania. Staralibyśmy się iść w Jego ślady, żyć moralnie i dobrze, ale ta nadzieja na właściwe życie tylko, tak jak wspomniałem, do chwili śmierci. A inni w tym czasie żyliby pełną piersią, grzeszyliby, żyliby po swojemu i chociaż tyle mieliby z tego życia. A my bylibyśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Ale tak nie jest. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał, mamy nadzieję mocną, nadzieję, która sięga poza grób, i nie zaliczamy się do ludzi najbardziej pożałowania godnych, to oni przez fakt, że Chrystus zmartwychwstał, a my w Niego wierzymy, oni są w tej chwili najbardziej pożałowania godni. Oni są najbardziej pożałowania godni. I my wiemy, do czego zmierzamy, wiemy, co uzyskaliśmy, wiemy, czym jest nasza wiara, kim jest dla nas Chrystus i możemy się o nich modlić, aby chcieli zobaczyć prawdę, przyjąć ją. I możemy tylko do nich pójść i zwiastować im Słowo Boże, aby chcieli je usłyszeć i przyjąć. Tylko dlatego, że Chrystus zmartwychwstał. I Galacjan, 22 rozdział, 20 wiersz. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Filipian, 3 rozdział, 10 wiersz. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. I Kolosan, 3 rozdział, 1 wiersz. A tak, jeśli się wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Więc Chrystus zmartwychwstał, i stąd czerpiemy te wszystkie dobra, o których wcześniej wspomniałem. Chrystus zmartwychwstał i razem z Nim i my zmartwychwstaliśmy. Chrystus siedzi po prawicy Bożej i my już możemy siebie oczami wyobraźni, bardziej niż wyobraźni oczami wiary, widzieć siebie również razem z Nim tam na tym miejscu, by wieść życie zwycięskie. Ale gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, gdyby nie został zmartwychwzbudzony, to okazałoby się, że moc Boża nie istnieje. Że coś takiego jak pomoc z zewnątrz dla człowieka nie istnieje. Że coś takiego jak interwencja naturalna w życie ludzi nie istnieje. To by się okazało, że narkoman nie jest w stanie się podnieść, że alkoholik nie jest w stanie sobie pomóc, że palący papierosy nigdy się nie upora ze swoim nałogiem, że i tutaj tysiące różnych spraw, bo moc Boża nie istnieje wtedy. Ale my wiemy, że tak nie jest. Uwierzyliśmy w Chrystusa, który został zmartwychwzbudzony i w związku z tym my jesteśmy zwycięzcami i korzystamy z mocy Bożej, która jest dla nas dostępna. I uzdrowienie jest dla nas dostępne. I mądrość jest dla nas dostępna. I prawda jest dla nas dostępna. I przyszłość jest dla nas dostępna. Wszystko jest dostępne dla nas, bo Chrystus zmartwychwstał. Jest tak czy nie? Amen. Przypomnę, co dzisiaj powiedzieliśmy. Chrystus zmartwychwstał. Już teraz nie będę mówił, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Już powiem pozytywnie. Dlatego, że Chrystus zmartwychwstał, to wiemy, że Pismo, zwane Biblią, Pismem Świętym, że Pismo ma rację i że to, co mówi, jest prawdą i się spełnia. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał, to wiemy, że jest On Synem Bożym. Dał dowód, że jest Synem Bożym w pełni mocy. Ponieważ On zmartwychwstał, to naprawdę dokonało się odkupienie z grzechu przez Jego śmierć i nie tkwimy w naszych grzechach. Zostaliśmy ich pozbawieni. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał, to mamy w Nim swojego wodza i Zbawiciela. On jest tym, który prowadzi. On jest naszym przewodnikiem, obrońcą. Dalej, ponieważ Chrystus zmartwychwstał, to Kościół jest Kościołem, a nie jakimś klubem towarzyskim. I Kościół ma solidny fundament i ma swoją głowę, ma tego, który wszystko, wszystkim rządzi, wszystko prowadzi i mądrze ustala. Dalej, ponieważ Chrystus zmartwychwstał, to chrześcijanie mają nadzieję nie tylko na życie tutaj na ziemi, ale mają też nadzieję, która sięga poza grób. I nie my jesteśmy ludźmi najbardziej pożałowania godni, tylko ci, którzy są poza Kościołem, ci są ludźmi pożałowania godnymi. I na koniec, ponieważ Chrystus zmartwychwstał, to w tym zmartwychwstaniu bierzemy udział także i my. I my też już zmartwychwstaliśmy w wierze, a także korzystamy z mocy Bożej, która była w Chrystusie, w Jego zmartwychwstaniu. Jego moc jest nam dostępna i Jego działań możemy doświadczyć w naszym życiu. Chwała niech będzie Jemu za to. Powstańmy do modlitwy. Podziękować za to, co dzisiaj mogliśmy studiować. Studiować o Tobie, Panie Jezu, który zmartwychwstałeś, który nie pozostałeś w grobie, który nie tylko byłeś wspaniałym nauczycielem i przyniosłeś nam niesamowite rzeczy od Ojca i rozwiązałeś wiele tajemnic teologicznych, ale Ty zmartwychwstałeś, wróciłeś do nieba jako wielki wódz i Pan i siedzisz po prawicy Twojego Ojca i masz przyjść po nas, po swój Kościół. Kochamy Ciebie, Panie Jezu, za to. Dziękujemy, że mamy w Tobie naszego obrońcę, przewodnika. Dziękujemy, że jesteś głową Kościoła. Dziękujemy, Panie Boże, że wszystko ma sens, Panie nasz, i za to, że to nie my jesteśmy ludźmi najbardziej pożałowania godnymi, ale wszyscy inni, którzy nie wierzą i którzy nie znają tej drogi prawdy. Dziękujemy Ci, Panie Boże, i w tym momencie chcemy powiedzieć, jak bardzo Ciebie kochamy, Panie Boże nasz, i dziękujemy za udział w Twoim zwycięstwie. Dziękujemy, Panie Boże, za to, że te obietnice się wszystkie sprawdzają, spełniają i także te ostatnie obietnice, które się jeszcze nie sprawdziły, też się spełnią, może nawet na naszych oczach. Dziękujemy, że wszystko, co tu jest zapisane, jest racją i prawdą, Panie Boże nasz, i dziękujemy, że możemy trzymać się Ciebie, Panie nasz, a Ty jesteś naszym obrońcą i naszym Zbawicielem na zawsze. Chwała i wywyższenie i cześć. Przyjmij tę chwałę z Twojego Kościoła, także i od nas, Panie Boże. Chwała i wywyższenie. Amen. Amen. Zaśpiewamy kilka pieśni. Jaką na przykład? Szybką, oczywiście, jak ja mam wybierać zawsze tylko szybką.
To zaśpiewamy gdzie?
Ale miałem wrażenie, że chyba tańczyliście tam z tyłu za moimi plecami. Tak? Super, super. Dobrze, a teraz nabożeństwo jest zakończone. Zapraszamy wszystkich na Agapę. Tylko pamiętajcie, proszę, szanujcie ten posiłek, ten dar. Proszę bardzo, szanujcie. Tak. Dobra, niech Bóg błogosławi. Życzę dobrego tygodnia. Do zobaczenia. Z Bogiem.